Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy opowiem Państwu o diecie obecnie doktora Kościoła już Hildegardy z Bingen, która urodziła się w 1098 roku jako 10. dziecko w rodzinie szlacheckiej. Zanim przedstawię tą dietę, kilka słów na temat samej świętej Hildegardy, która była benedyktyńską zakonnicą, wizjonerką, autorką wielu prac z zakresu medycyny, przyrodolecznictwa, ziołolecznictwa, nie posiadając jednak medycznego wykształcenia. Hildegarda z Bingen była też poetką, egzorcystką, całe życie była dość chorowitą osobą, jednak cechowała się wieloma uzdolnieniami, wrażliwością, inteligencją. Jako trzyletnie dziecko doznawała już wizji, w wieku 8 lat została oddana do klasztoru, gdzie poznawała Pismo Święte, uczyła się czytać, pisać, będąc pod opieką przeoryszy konwentu benedyktynek z Dissy-Bodenbergu i benedyktyna, który był jej wieloletnim przyjacielem, spowiednikiem i lekarzem. W wieku 38 lat, po śmierci Judyty, została przełożoną żeńskiego zgromadzenia benedyktynek, doradzając cesarzowi, królom i papieżowi. Doskonale radziła sobie nie tylko z mniszkami z szlacheckich rodów, ale także z męskim zakonem. Zachowało się około 300 listów Hildegardy kierowanych właśnie do papieża Bernarda Clairvaux czy do Fryderyka Barbarossy. Hildegarda ufundowała także kilka klasztorów. W 1141 roku, w wieku lat 43, doświadczyła kolejnych wizji, jakie w dziele Sivias opisała jako wrażenie światła, które przeszyło jej mózg, piersi, serce. Promień światła, jak słoneczny, rozgrzewał, ale nie spalał, po którym w jednej chwili zrozumiała sens Starego i Nowego Testamentu. Wizja doznawała także polecenia spisania wszystkiego, co ujrzała i usłyszała. W sumie wizje występowały 10 lat w czterech zespołach, które spisywała przez 30 lat swojego życia do 74 roku, umarła w wieku 81 lat. Do najważniejszych prac Hildegardy z Bingen zalicza się właśnie Stivias, także Liber Vitae Meritorum, Liber Divinorum Operum, tworzące trylogię obejmujące część teologiczną, moralną i kosmologiczną. Poza tym napisała także dzieła przyrodniczo-medyczne o przyczynach i leczeniu chorób, a także przyrodolecznictwo. Pisała przepiękne utwory muzyczne, 77 pieśni, także liczne listy, opis swojego życia, pismo w nieznanym języku, wyjaśnienie reguły świętego Benedyktyna, żywoty świętych. Szczególne opisy wizji są trudne do interpretacji, tworząc bardzo skomplikowany zespół różnych treści, począwszy od teologicznych poprzez filozoficzne, ale także dotyczące medycyny, życia psychicznego, zdrowia, a przekazywana przez Hildegardę wiedza dotycząca ludzkiego organizmu znacznie wykraczała poza epokę, w której żyła, o czym zresztą przypominał także święty dzisiaj Jan Paweł II, a przedtem ojciec święty właśnie Jan Paweł II, który wypowiadał się na jej temat. W dniu śmierci Hildegardy 17 września 1179 roku w okolicach Bingen na niebie pojawił się świetlany krzyż sięgający po horyzont, wokół którego pojawiły się mniejsze okręgi z krzyżami. Proces kanonizacyjny Hildegardy z Bingen został otwarty w dniu 27 sierpnia 1227 roku na polecenie papieża Grzegorza XI. W roku 1243 papież Innocenty IV polecił kontynuować proces, jednak postępowanie kanonizacyjne nie zostało dokończone i dopiero w 2012 roku papież Benedykt XVI ogłosił Hildegardę doktorem Kościoła. Święto obchodzone jest głównie na terenie Niemiec 17 września, w Dzień Śmierci. Od wielu lat lekarze, zwłaszcza niemieccy, prowadzą badania dotyczące niektórych zaleceń, w tym diety orkiszowej, twierdząc, że ma ona uzdrawiające znaczenie. Według Kildegardy orkisz powinien stanowić podstawę każdego posiłku, a dieta poza orkiszowym zbożem powinna zawierać warzywa, owoce, niewielką ilość mięsa, ryb i produktów mlecznych. Pierwszym lekarzem, który podjął się badania opisanej przez Hildegardę wiedzy, był żyjący w Konstancji dr Herzka, który w swoich pracach przedstawia metody terapeutyczne napisane przez Hildegardę, pochodzące z udzielanych przez Pana Boga wizji. Hildegarda z Bingen, która w zasadzie nie posiadała medycznego wykształcenia, większość życia spędzając w klasztorze, charakteryzowała się poza tą objawioną wiedzą, wieloma łaskami, nie tylko tymi wizjami, ale także darem uzdrawiania, nakładania rąk i błogosławieństwa. Według Hildegardy człowiek powinien podporządkować się prawu Bożemu, aby być zdrowym i szczęśliwym. Dzieło Hildegardy o przyczynach i leczeniu chorób opisuje wpływ wszechświata na zdrowie. Wymieniając cztery elementy ożywiające człowieka, czyli ogień, powietrze, woda i ziemię, które jednak są pewnymi symbolami. Hildegarda ponadto opisuje wpływ słońca, księżyca i gwiazd na gospodarkę energetyczną i powstające w organizmie soki, jakie obecnie lekarze utożsamiają z różnego rodzaju neuroprzekaźnikami, hormonami i toksynami. Hildegarda uznawała już ze swoich czasów słońce za centrum wszechświata, które wysyła światło do księżyca i innych planet. Ponadto słyszała muzykę powstającą pod wpływem dźwięku planet, a Pana Boga nazywała śpiewakiem. W swoich dziełach określa życie mianem turbulencja materia, czyli substancja pozostająca w ruchu, słysząc od Pana Boga, że jest on życiem bez początku i końca, które objawił jej, nakazując zapisanie tego wszystkiego, co zostało jej przekazane w wizjach. Energia zwana przez Hildegardę Vivi Ditas, oznacza siłę zieleni i witalność, jaka jest mocą duszy, która formuje wielki byt, utrzymuje przy życiu i leczy. Źródłem jest Pan Bóg. Według objawień Hildegardy historia świata każdego człowieka powinna zmierzać ku jednemu celowi, czyli do pełni życia i hojnemu czerpaniu z tego jednego źródła. Dusza oraz kreacyjne i duchowe siły otwierają przed człowiekiem nowe możliwości istnienia, także przetrwania w trudnych sytuacjach. Święta Hildegarda podkreśla w swoich pracach wpływ na zdrowie nie tylko sposobu odżywiania, ale mówi, że obok sfery psychiczno-duchowej konieczny jest uporządkowany stosunek do Pana Boga i najważniejsze, podkreśla jako najważniejsze podstawy życiowe. Hildegarda nie postrzegała choroby w kategoriach winy czy kary, ale jako szansę na zmianę życia. Według Hildegardy nie ma chorób nieuleczalnych, ponieważ w przyrodzie jest lekarstwo na każdą dolegliwość, i przemiana wewnętrzna leży w granicach możliwości każdego człowieka. Jako działania profilaktyczne wymienia przede wszystkim dietę, środki, zabiegi lecznicze oraz post, które są dla ludzi zarówno zdrowych, jak i chorych. Dieta, jak już mówiłam, odgrywa bardzo ważną rolę, której podstawą jest orkisz, prastare zboże o wysokiej wartości, z dużą zawartością białka, węglowodanów, nienasyconych kwasów tłuszczowych, elektrolitów, pierwiastków śladowych i witamin. Z jednej ze złotych reguł wymienia jedzenie i picie, właściwe jedzenie i picie, czerpanie energii życiowej z czterech żywiołów świata, przestrzeganie równowagi między ruchem a spokojem, czyli pracą i odpoczynkiem, z odnalezieniem naturalnego rytmu snu i czuwania jako równoważących się sił. Ponadto ważne znaczenie miało praktykowanie sztuki wydalania soków powodujących choroby oraz podtrzymywania uzdrawiających sił duchowych poprzez pełnienie cnót chrześcijańskich. Zastosowanie tych nakazów powoduje uzyskanie zdrowia, dobrego samopoczucia, a w przypadku choroby prowadzi do zlikwidowania fizycznych i duchowych uwarunkowań dolegliwości. Wiedza medyczna nie ogranicza się tylko do odżywiania oczywiście. Hildegarda przekazuje w swoich pracach wiele informacji o ludzkich charakterach, o relacjach mężczyzny i kobiety, o seksualności. Mówi o psychoterapii, a także wiele innych, które jak wspomniałam, są nadal dość trudne do interpretacji, mimo znacznie większej niż przed tysiąc lat wiedzy, i to nie tylko medycznej. Za chwilę opowiem o diecie, w tym o orkiszu. Orkisz należy do pszenicy zwyczajnej, jest prastarym gatunkiem zboża znanym i cenionym w starożytności zarówno na Bliskim Wschodzie, uprawianym przez Izraelitów, German i Rzymian. Orkisz był znany na Kaukazie, w Mezopotamii, a za czasów Hildegardy również na terenie Niemiec i w innych krajach naszego kontynentu. Hildegarda z Bingen uważała, że orkisz jest najlepszym ziarnem zbożowym. Według niej działa rozgrzewająco i natłuszczająco, jest bardziej wartościowy niż inne ziarna, w tym żyta, prosa, jęczmienia czy pszenicy. Badania nad orkiszem prowadzone były od bardzo dawna przez Hertza, także przez Trellow, którzy odkryli, że najwartościowsze składniki znajdują się w ziarnie wewnętrznym. Wykryto w orkiszu rodanit, substancję biologicznie czynną, która jest naturalnym antybiotykiem, ale także substancją przeciwnowotworową. Według badaczy systematyczne stosowanie diety orkiszowej zapobiega powstawaniu w organizmie człowieka komórek nowotworowych, działa antyalergicznie, przeciwzapalnie, wzmacnia serce, system nerwowy, zmniejsza poziom cholesterolu, zapewnia prawidłową budowę tkanki mięśniowej. Wpływa na poprawienie nawet nastroju. Warto wiedzieć, że spośród 80 znanych odmian orkiszu opisywane przez Hildegardę i mające właściwości zdrowotne są tylko 3. Orkisz jest dość odporny, może być uprawiany na ubogich glebach, nie toleruje jednak sztucznych nawozów, a wydajność ulega zwiększeniu dzięki stosowaniu kompostu. Chociaż jest mało wydajny. Ważną cechą orkiszu jest mocna łuska otaczająca ziarno, która zabezpiecza przed zakażeniem i zanieczyszczeniem atmosfery, nawet przed promieniowaniem radioaktywnym. Z punktu widzenia żywieniowego niezwykle interesujący jest profil aminokwasów znacznie większy niż w pozostałych pszenicach. Podobnie zawartość innych składników mineralnych jest w orkiszu większa niż w innych zbożach. W orkiszu jest dużo niacyny, beta-karotenu. W składzie swoim zawiera 56% skrobi, 11,6% białka, 2,7% tłuszczu, 2% składników mineralnych, wiele nienasyconych kwasów tłuszczowych, witaminy z grupy B, B1, B2, B6, PP, a także D i A, E. Wśród składników mineralnych stwierdzane są także żelazo, potas, wapń, cynk, fosfor, miedź, mangan oraz kobalt. Orkisz zawiera duże ilości kwasu krzemowego, korzystnie wpływającego na skórę, włosy, paznokcie. Orkisz zawiera także gluten, ale jest on przyswajalny przez organizm i mogą orkisz przyjmować osoby, które normalnie są na ten gluten uczulone. Z orkiszu oczywiście wykonywane są różne produkty zbożowe, Ponadto opisywane są także zwolnienie procesów starzenia pod wpływem orkiszu. Poza orkiszem Hildegarda wymienia jeszcze tylko dwa produkty, które są całkowicie przyswajalne przez organizm, czyli kasztany jadalne i koper włoski. W skład surowych owoców kasztanowca, maroni, bo taki jest opisywany jako jadalne i mające właśnie taki skład. Wchodzi skrobia, białka, tłuszcze, błonnik. Świeże kasztany są jadane nie tylko na surowo, a suszone, spożywane po upieczeniu. Także są spożywane jako konserwowane, jako kompoty. W Niemczech jest bardzo popularna zupa kasztanowa, mąka kasztanowa jest dodawana do różnego rodzaju wypieków. Ponadto polecane są w diecie Hildegardy Zbingen, migdały, seler, fasola, czosnek, cukier trzcinowy i miód, jak też przyprawy. Bertram, galgant, a także goździki, czosnek, gałka muszkatołowa, kminek, cynamon, bazylia, koperek, pietruszka, macierzanka, melisa i hizop. Polecana jest ciecierzyca oraz dynia, czosnek i cebula, zwłaszcza gotowane, szczególnie w zupie cebulowej, także pokrzywa, rzodkiew, groch, koper, bluszczyk, dynia, marchew i chrzan. Wymieniane w diecie jest sałata, jabłka, gruszki tylko gotowane i pigwa, która jest uznawana za jeden z lepszych owoców, maliny, wiśnie, dereń, jeżyny, cytryny, pomarańcze, daktyle, owoce dzikiej róży, orzechy laskowe, kasztany, już mówiłam, migdały, owoce nieszpółki i tarniny. Hildegarda nie zaleca spożywania surowych jednak owoców. Niewskazane są według niej i traktowane jako trucizny truskawki, brzoskwini, śliwki i pory, które uważa za kuchenne trucizny. Truskawki, jak tłumaczą badacze z list tej diety Hildegardy, jako rosnące blisko ziemi ulegają skażeniu grzybami, które wytwarzają niebezpieczne aflatoksyny. Ponadto na owoce negatywnie wpływa wydzielany z ziemi metan. Truskawki według Hildegardy wytwarzają złe soki. Podobnie jak wspomniane już pory, brzoskwinie, śliwki i pory. Niepolecane są wieprzowina, z ryb węgorze, takie produkty jak majonez, właśnie niektóre ryby, a z ryb to zalecane jest dorsz, szczupak, pstrąg, karmazyn, z mięs drób, kaczka, wołowina, cielęcina, dziczyzny. Według badających dietę Hildegardy, nawet taka dieta, która ona sugeruje, żeby spożywać orkisz do każdego posiłku i te warzywa i owoce, nie powoduje niedoborów albo nadmiaru składników, zapewniając prawidłowe zaopatrzenie organizmu we wszystkie konieczne składniki w odpowiednich proporcjach. Na stronach internetowych w Polsce przynajmniej są dwa ośrodki świętej Hildegardy z Bingen, jedna w Legnicy w Józefowie. Można tam przeczytać również świadectwa leczniczego wpływu diety orkiszowej na stan zdrowia, a także korzystnego wpływu produktów kosmetycznych. To tyle, co dzisiaj chciałam Państwu powiedzieć na życzenie radiosłuchaczy, ale też długo to trwało, ponieważ no jednak zapoznanie się z tą literaturą Hildegardy z Bingen jest bardzo utrudnione w związku z nie tylko innym językiem, ale w inny sposób opisywanych różnymi dolegliwościami nawet. I niemniej jednak wydaje się, że przynajmniej niektóre z wskazówek doktora Kościoła już, Hildegardy z Bingen, już są potwierdzone, zwłaszcza jeśli chodzi o orkisz. Orkisz nie tylko zawiera więcej aminokwasów, ale prawdopodobnie odpowiedni skład tego zboża ma tak dobre znaczenie zdrowotne. Proszę bardzo, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Proszę bardzo, porady lekarskie, słucham.
Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże.
Mówię Elżbieta z Poznania. Chciałam uprzejmie zapytać, czy pani mogłaby podać, jaka literatura świętej Hildegardy jest udostępna w księgarniach ewentualnie?
Proszę pani, jest bardzo dużo tych książek. No, ja ostatnio, ja mam chyba pięć. Najlepiej byłoby wejść na stronę internetową, bo to są tam no, tytuły opracowywane, niektóre z tych książek
są... jaką pani doktor proponowałaby, bo jeżeli tam jest tego dużo, to wiadomo, że wszystkiego człowiek nie kupi, ale...
Znaczy, no ja jest taka o naturalnych sposobach, jest dużo podręczników takich książek na temat w jakiś tam sposób już zmienionych, na temat kuchni właśnie tej orkiszowej, ale nie tylko. Wizje są, jest osobna książka na temat wizji Hildegardy z Bingen. Wie pani, ja już od pół roku próbuję się, że tak powiem, uporać z tymi podręcznikami, z tymi książkami. Tak. Niektóre z nich są, ja jestem trochę zafascynowana, muszę powiedzieć, tą postacią, bo ją odkryłam dopiero teraz.
Tak.
Jest to nie tylko wspaniała kobieta, która, jak mówiłam, dawała sobie radę nie tylko dawała rady, prowadziła rady, dawała rady, nie wiem, konsultowała się z papieżami, ale też z Barbarossą i z innymi wielkimi tego okresu, ale także dawała sobie, była przecież przeoryszą w klasztorze, miała masę tych, dość dużo tych zakonnic, które były szlachciankami. Wyszła z klasztoru męskiego zakonu, gdzie najpierw była i jakoś tam sobie dawała radę. W ogóle miała bardzo taki silny charakter, była kobietą, jak powiedziałabym, bardziej na nasze czasy niż na tamte. Ale poza tym, co trzeba było powiedzieć na przykład w związku z chociażby kasztanami i z orkiszem, te, które ona uważa za takie najbardziej dające najwięcej tych składników, rzeczywiście w tej chwili zwłaszcza orkisz i te kasztany pokazują, że tam jest bardzo dużo właśnie zawartych jest bardzo dużo minerałów i tych, i jak ja mówiłam już, wydaje się, że te zdrowotne właściwości nie tyle polegają na ilości tych składników, ile na odpowiednich proporcjach. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie z tego, co udało mi się przeczytać, bo jakichś większych opracowań czy badań ja jeszcze nie znam, zwłaszcza niemieckie ośrodki chyba takie badania prowadzą, a te, które są tak z okresu już dawnego, ale wydaje się, że warto się nad tą postacią,
doktor, ja
tym bardziej, że Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że ona wyszła daleko poza swój czas. I zapewne wizje, które otrzymała od Pana Boga, myślę, że jeszcze mamy za mało wiedzy medycznej, żeby je odpowiednio zinterpretować. Sama poszukuję takich właśnie opracowań, które by w jakiś sposób naszą aktualną wiedzę mogły wytłumaczyć to, co tam jest napisane, ale jest to bardzo taka, myślę, intrygująca postać. I orkisz, który wraca do łask, tym bardziej, że on nie rośnie na tych wszystkich toksycznych nawozach, tylko na kompoście. I to też daje mu dużą przewagę, że nie ma tam żadnych trucizn. Następny jest telefon, tak?
Tak, halo.
Tak, słucham.
Szczęść Boże, mówi Irena Sosnowca. Pani doktor, no ja mam tą książkę, przeczytałam z uwagą, bo bardzo jestem zainteresowana zdrowym żywieniem. I co mnie bardzo zaniepokoiło, bo tu pani doktor wszystko wyjaśniła, co opisuje i poleca ta święta. Ale prosiłabym zdanie pani doktor odnośnie tych trucizn, co tam zaznaczyła święta Hildegarda, te truskawki, jagody, potem śliwki, teraz sezon na te śliwki.
Jagody to ona poleca, natomiast cztery są, to są truskawki, śliwki, pory i brzoskwinie. No, proszę pani,
to brzoskwinie pozostawię, bo są słodkie. Ja mam cholesterol, to bym sobie dała spokój. Ale mam na myśli te truskawki, te śliwki. chińskie, bo też tak bardzo lubię i zawsze polecane są suszone, zimne i tak dalej. Jakie pani doktor jest zdanie na tym, bo w końcu nie wiemy teraz, czego się trzymać. Czy to odrzucić i dostosować się tak jak tego, czy czekać na jakieś badanie, nie wiadomo kiedy my możemy je przeczytać czy kupić. No i troszeczkę w takim kłopocie jestem odnośnie tych owoców.
No myślę, nie tylko te, pan.
Że surowe nie możemy jeść tych owoców. Czy ciągle tylko warzywa, owoce, zdrowe, błonnika, tyle i jak najbardziej spożywać, żeby utrzymać tą sylwetkę szczupłą i według wagi. Także bardzo bym prosiła parę słów odnośnie tych trucizn, co tam nie poleca ta święta Hildegarda.
Znaczy ja powiedziałam już w programie to, co udało mi się znaleźć na temat truskawek z truskawkami. Myślę, że no to, co powiedziałam, jest zapewne truskawki, zwłaszcza dla dzieci, mogą być uczulające i to sam myślę, że nie same truskawki, tylko właśnie ewentualnie te grzyby. Trudno mi jest, ja się sama zastanawiałam, musiałabym szukać. Zajęłam się tym dopiero na jakieś kilka miesięcy tak na dobre i będę dalej poszukiwać, ewentualnie jak coś znajdę takiego ciekawego, to Państwu powiem. Na razie tylko o truskawkach znalazłam. Nie wiem z jakiego powodu dla mnie, na przykład nie wiem z jakiego powodu pory mają być truciznami, ale to muszę poszukać, zobaczyć, co tam jest na pewno, bo ja się składu każdego produktu nie znam, więc to wymagałoby zwłaszcza poszukania, co tam może być takiego, co jest taką trucizną. Niemniej jednak, tak jak już mówiłam, wydaje mi się, że truskawki mogą być zwłaszcza dla niektórych uczulające, a uczulać może różne rzeczy, różne składniki. Także trudno mi jest powiedzieć, proszę pani, co jest w śliwkach. Jak znajdę odpowiedź i co jest w brzoskwiniach czy w porach, to państwu przekażę. Na razie takiej wiedzy nie mam poza truskawkami. Już kończy się program. Bóg zapłać Państwu za uwagę. Tak jak powiedziałam, będę do tematu, mam nadzieję, doktora Kościoła świętej Hildegardy z Bingen wracać, dlatego że są dowody, są zwłaszcza na stronach internetowych, są takie świadectwa uzdrowień nawet z choroby nowotworowej. Także myślę, że na własny użytek można było sobie orkisz kupić i trochę go pojeść i samemu się przekonać, jak to reguluje nasz organizm. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.